drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
Ksiądz Mariusz Szulc,
ksiądz Emil Sasinowski.
Serdecznie zapraszamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania. Jesteśmy dzisiaj z naszym mikrofonem w Zarębach Kościelnych w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Jest ze mną ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Andrzej Dmochowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże proboszczu, jak długo tutaj już ksiądz posługuje?
Jako proboszcz od 2002 roku.
No to już kawałek czasu. Ale wikariuszem też tutaj?
6 lat tutaj.
A czyli w sumie wychodzi już naprawdę dużo. Jak ksiądz wspomina te lata tutaj posługi?
Wspominam te lata posługi naprawdę jako dar dany taki od Pana Boga, bo wiadomo, człowiek młody jest żądny poznawania świata, przygód, zwiedzania. Ale przychodzi taki moment, kiedy człowiek czuje, że to jest miejsce, które Bóg mu na ziemi daje i powinien właśnie to miejsce pokochać, szczególnie jako ksiądz. I powinien tutaj właśnie, jak ksiądz biskup świętej pamięci Samsel nam mówił, skoro cię tutaj posadzono, to tutaj rozkwitnij. I tak to odczuwam, że właśnie, bo dzisiaj już mam świadomość, że dużo lat przeminęło, że wy jako właśnie młodzi księża nadwosłowie księdza Emila to widzę, jesteście nowym pokoleniem. Ale bardzo fajnie pracujecie, się z tego cieszę. I natomiast ja widzę nawet to, co się stało na moich oczach, kiedy w sąsiednich parafiach byli proboszczowie, jak ja to zaczynałem jako wikariusz, których dzisiaj już nie ma tylko w parafiach, ale ich w ogóle już nie ma, oni są na cmentarzach. Nawet teraz ostatnio byłem w Jasienicy na misjach, spowiadałem, to idę do księdza Brzozowskiego na grób, idę do księdza Warakomskiego, kapelana pułkownika wojskowego, ale jego już tylko znałem z opowiadań tatusia mojego. Natomiast księdza Brzozowskiego, księdza Mierzejewskiego w Andrzejewie, który był moim proboszczem, pierwsza moja parafia Andrzejewo, ksiądz Samluk w Małkini, ksiądz Szymański w Małkini. To jest historia naszego kościoła, naszej diecezji łomżyńskiej i ja tutaj tej historii jeszcze dotknąłem, tej właśnie wcześniejszej, powojennej, bo ci księża tak się nazywali, oni przeżyli wojnę i oni mówili, że są pokoleniem księży powojennych.
No właśnie a propos historii. Bardzo prosimy, żeby ksiądz przedstawił historię parafii w Zarębach Kościelnych.
No historia sięga 1449 roku, bo jest akt erekcyjny parafii. Ksiądz Jemielity przy spotkaniach mi często o tym mówił, bo do powstania diecezji łomżyńskiej to była diecezja płocka, bo ostatni gród kasztelania święcka to było uposażenie biskupów płockich i diecezja, parafia Zaręby Kościelne wchodziła w skład diecezji płockiej, a po utworzeniu w 1925 roku diecezji łomżyńskiej weszła w skład diecezji łomżyńskiej. I często pytanie wielu ludzi stawia, dlaczego są dwa kościoły w takiej miejscowości. Dlatego, że właśnie tam, co byliśmy przed chwilą, kościółek świętego Stanisława, murowany, wzniesiony w 1895 roku po pożarze drewnianego, bo wcześniej jeszcze były albo jeden, albo dwa, jak ksiądz Jemielity mi mówił, kościoły, jeden na pewno drewniane, które spłonęły. I ludzie, pomimo, że tu już był klasztor, nie zostawili tam tego miejsca, które wybrał Bóg, ale odbudowali ten kościół. Taka siostra Sabina, Jadwiga, które ja nawet odprowadzałem do miejsca wiecznego spoczynku, miałem szczęście z nim przebywać, opowiadały mi przeróżne historie, że gdy spłonął tam kościółek drewniany, to właśnie ich dziadkowie przez zimę nawozili kamieni na ten kościół, który tam jest obecnie. I tutaj niektórzy się dziwią, dlaczego Szymon Zaręba wybrał to miejsce w 1768 roku, tutaj klasztor ufundował, zbudował. To były Zaręby chyba jedne z największych, bo tych Zaręb mamy bardzo dużo. Jak będziecie nawet jechać po drodze, Zaręby Święchi, Zaręby Krztenki, Zaręby Warchoły, Zaręby Bolendy, a Zaręby te kościelne były, myślę, że największe i dlatego nie wybrał. Tutaj wybudował ten klasztor, sprowadził ojców reformatów i to był prężny zakon. Gdzieś taki zapis spotkałem, że mieli pomagać okolicznym proboszczom w głoszeniu Słowa Bożego i modlić się i tak było. Spowiadali, wyjeżdżali z posługą Słowa Bożego. Ale co świadczy o tym fakt, że w chwili wybuchu powstania styczniowego było 23 tutaj pracujących zakonników. W tym alumni, 7 alumnów poszło do powstania styczniowego, dołączyło, zginęli pod Ketlanko, spoczywają w bezimiennej mogile. To świadczyło, że ten zakon był bardzo prężny i w tak małej miejscowości, a te dwa kościoły bardzo dobrze funkcjonowały.
Czuć tutaj historię, drodzy radiosłuchacze, no i też wielką gościnność tutaj, żeśmy doświadczyli z panem właśnie, który jeździ razem ze mną po parafiach, tej gościnności. No i też myślę, że warto by było powiedzieć, księże proboszczu, że też jest takie niezwykłe zamiłowanie do zwierząt. Myślę, że warto podkreślić, że ksiądz proboszcz organizuje od 20, jak rozmawialiśmy, 5 lat pielgrzymki. Mógłby ksiądz powiedzieć coś więcej o tym?
Znaczy, to wynika z tradycji też rodzinnych, bo ja pochodzę z okolic, z samego Czyżewa, to jest 16 kilometrów stąd. Tam większość służyła chłopców w 10 pułku łanów litewskich, łącznie z moim tatusiem, dwóch strojów jego braci też służyło w 10. Z tego terenu tutaj bardzo dużo służyło w 5 pułku łanów zasławskich w Ostrołęce, ale mamy też jednego ułana, którego ojciec służył w 9 pułku strzelców konnych w Grajewie. To jest Podlaska Brygada Kawalerii, która naprawdę szlak wrześniowy zapisała złotymi zgłoskami, bo wśród 3 miejsc wyjątkowych, gdzie polskie wojska weszły poza granicę niemiecką, czyli na teren ówczesnych Niemiec, to jest właśnie 10 pułk na wysokości Kowalewa, bo oni tam stacjonowali w Grabowie w majątku Sokołowskiego, ówczesnego ziemianina. Natomiast tam zrobili tak zwany wypad na Prusy Wschodnie i gdyby nie rozkaz cofnięcia się, to zamierzali pójść dalej. I gdyby wsparto ich jeszcze, to nie wiadomo, wiadomo, że 17 września by to wszystko pokrzyżował. Ale czy to by nie spowodowało jakiegoś popłochu, zamieszania w wojskach niemieckich, które są już weszły w granicę Polski, a nagle dowiadują się, że gdzieś tam jest brygada, która weszła w granicę państwa ówczesnego niemieckiego, III Rzeszy. I to o tym się mało mówi, ale teraz się cieszę, bo nawet byłem właśnie tam w Kowalewie, że to miejsce zostało bardzo godnie upamiętnione i cieszymy się z tego my wszyscy, którzy pielgrzymujemy. Natomiast jeśli chodzi o pielgrzymkę konno, to ułani byli tak maryjni, o czym świadczy fakt, że na wielu sztandarach przedwojennej kawalerii był wizerunek Matki Najświętszej. Byli jeszcze inni święci, Pan Jezus był na niektórych sztandarach, ale najwięcej było sztandarów właśnie z Matką Bożą. Stąd mamy Matkę Bożą Ostrobramską na sztandarze, Częstochowska, Rokitniańska. I trzeba też podkreślić, że 40 pułków, które wyruszyły na wojnę, żaden nie stracił sztandaru. Wszystkie te sztandary zostały na różny sposób, z narażeniem życia, przechowane, przewiezione do Londynu, zakopane, w płaszczach, nawet pod poło płaszcza przewiezione, ale żaden nie dostał się w ręce niemieckie. Nie wiem, jeden z historyków mi opowiadał, na ile to prawdziwe, że jak wojna się rozpoczynała i Guderian powiedział Hitlerowi, że rzucę ci wszystkie sztandary kawalerii pod nogi, a Hitler się roześmiał, powiedział, przywieź mi choć jeden. I kiedy nie przywiózł ani jednego, pod Kockiem się zakończyło już kapitulacją, kampania wrześniowa 4 października, to miał powiedzieć do Hitlera, rozstrzelaj mnie, a Hitler się roześmiał, powiedział, nie rozstrzelam cię, bo i tak wiedziałem, że nie przywieziesz. To też świadczyło o dzielności, o harcie ducha, o takiej nawet w pozytywnym znaczeniu zawziętości, że podwórko węglowo 14 pułku łanów jazłowieckich szarżuje i chorąży sztandaru, który wiezie sztandar rozwinięty, zostaje śmiertelnie ranny, owija rękę pod pasek siodła, którym koc jest przytroczony i krzyczy do dowódcy, konia spina jeszcze ostrogami, śmiertelnie ranny, panie dowódco, ratujcie sztandar. I obsuwa się z konia i w tym momencie chłopak galopujący z tyłu chwyta sztandar, on spada, ginie, a sztandar zostaje wywieziony. To nawet włoski dziennikarz opisał, że on czegoś takiego nie widział, żeby właśnie i tam 125 łanów zginęło też, to była ośmieszana ta szarża przez PRL, ale tak naprawdę oni otworzyli Armii Poznań drogę do Warszawy, tą szarżą i o tym się nie mówi, mało się mówi, zapomina, ale zapisali szlak bojowy naprawdę złotymi zgłoskami i nie mamy się czego wstydzić. Zresztą przykład chociażby nawet Hubal, który pod Kolnem, skąd ksiądz Krzysztof pochodzi w Janowie, zdecydował, że nie zdejmuje munduru, nie poddaje się, ale rusza na odsiecz Warszawie. Warszawa padła, gdy dotarł, więc poszedł w Góry Świętokrzyskie, bo miał zamiar iść nawet na Węgry, ale już tam tak było wszystko obsadzone, że prawdopodobnie podejrzewał, że nie jest w stanie się przedrzeć dalej. ale sam fakt jego zachowania, że jedna jest przysięga, nikt nas z niej nie zwolnił i walczymy do końca, do ostatniej kropli krwi przysłowiowej, tak jak w Podkockiem, do ostatniego naboju. Kleberg mówi do oficerów na spotkaniu Rady Wojennej, słuchajcie, został nam jeden pocisk przeciwlotniczy. Nie widzę, już nie mogę brać odpowiedzialności za dalsze przelewanie krwi. Wasza krew jeszcze ojczyźnie przydać się nie tylko może, ale przyda na pewno. I to są fakty.
Historia bardzo ważna. Bogu dzięki, że właśnie ksiądz proboszcz i inni podtrzymujecie tę tradycję i to pamięć w narodzie. Kiedy można tutaj właśnie w zarębach kościelnych spotkać się na modlitwie? W jakich godzinach się modlicie tutaj właśnie, jakby ktoś z radiosłuchaczy chciał zajechać się pomodlić?
Codziennie jest msza święta w kościółku tam właśnie parafialnym świętego Stanisława przy zakonnicach, bo tak wszyscy mówią, tam są siostry westiarki, u których przed chwilą nawet byliśmy. Jest o 7 rano, natomiast tutaj jest o 16:30, poza czasem wakacyjnym. W wakacje nie mam mszy świętej wieczornej, tylko jest w dni powszednie o 7 rano. Natomiast w niedzielę 9 rano w klasztorze tutaj, gdzie jesteśmy, 11:30 w kościele parafialnym świętego Stanisława i o 14, bo było o 16:30, ale były takie głosy, żeby zmienić po pandemii, że więcej ludzi będzie przychodziło. No i więcej rzeczywiście przychodzi o godzinie 14, więc teraz już od 1 lipca msza święta w niedzielę jest o godzinie 14 tutaj w klasztorze.
A z takich właśnie ważniejszych, można powiedzieć, zabytków, z jakichś takich ważniejszych miejsc tutaj w kościele, to co ksiądz by wymienił?
Tutaj wszystko jest zabytkiem. Ten krzyż, na który patrzymy, ołtarze zachowały się, bo w 1939 roku ten klasztor znalazł się w granicach ówczesnego Związku Radzieckiego. Na końcu parafii taka wieś Piecki została wysiedlona i tamtędy biegła granica. Ona właśnie oddzielała od guberni niemieckiej i oni zrobili nam dużą krzywdę, że dużo spalili i tak ksiąg po zakonnikach. Natomiast na szczęście nie spalili ołtarzy, pomimo że mroźna zima była, bo oni tutaj zrobili więzienie w podziemiach klasztoru i te ołtarze są bezcenne. Jak ja na nie patrzę, to myślę, że nikt nie jest w stanie ich odtworzyć. One, to widać, że to są modlone. Ci zakonnicy prawdopodobnie je robiąc, to była ich modlitwa, praca i modlitwa Orael Tabora. I to jest coś bezcennego. Jest bardzo dużo relikwii, tylko nie są, nie wiem czy właściwego słowa użyję, zidentyfikowane, bo zaginęły dokumenty jakichś świętych, ale są relikwiarze. Teraz mamy od 29 września relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To też się cieszymy, bo z Zuzeli wychodzi, bo jego korzenie pochodził. Ojciec tam był organistą, Iwan Żyjewie też pełnił posługę organisty. Ale te relikwie właśnie są takie też bezcenne. Mamy relikwie Krzyża Świętego. W Wielkim Poście dajemy do ucałowania. To też jest naprawdę wielki skarb, jeśli chodzi o takie duchowe skarby tej świątyni. I w zasadzie wszystko, te konfesjonały, nawet jak się patrzy, one są, wnęki były wymurowane specjalnie, żeby wbudować konfesjonał drewniany. To wszystko przemyślane, przemodlone. Jeden konfesjonał jest wyżej. Niektórzy stawiają pytanie, dlaczego? Dlatego, że pod konfesjonałem umurowane z cegły jest łuk, są schody do piwnicy. I dlatego, żeby nie było pustego miejsca, a konfesjonał się zawsze przydał u zakonników, więc na tych schodach na łuku znajduje się ten konfesjonał. Szczególnie młodzi księża nieraz mówią, księży, a ksiądz powie, dlaczego konfesjonał tam wysoko tak jest. To nie po prostu architektonicznie tak to zostało zaplanowane.
Zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, do zarąb kościelnych, żeby dotknąć tej żywej historii. Zapraszamy też do udziału, jeżeli nie fizycznego, bo może nie ma takiej możliwości, ale modlitewnego w pielgrzymce konnej, aby właśnie wesprzeć modlitewnie pielgrzymów, ułanów. Dziękuję za rozmowę i proszę Was również, drodzy radiosłuchacze, o modlitwę w intencji księdza proboszcza, w intencji księdza wikariusza, tutaj wszystkich parafian w zarębach kościelnych. Ksiądz kanonik Andrzej Dmochowski był z nami na antenie. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. w każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
Ksiądz Mariusz Szulc,
ksiądz Emil Sasinowski.
Serdecznie zapraszamy.